Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu. O pewnych problemach technicznych udało nam się na szczęście połączyć. Dzień dobry.
Ja bardzo serdecznie witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, zachodnie mocarstwa wycofują, ewakuują swoich dyplomatów z Kijowa. Pentagon informuje o tym, że 8,5 tysiąca żołnierzy USA zostało postawionych w stan wyższej gotowości, by móc przemieścić się do Europy. Czy granica między zastraszaniem, tą nieczystą walką Rosji o swoje interesy, a przygotowaniami do agresji, formalnie w zasadzie do już samej agresji, została przekroczona? Czy już możemy mówić, że ta wojna wybuchnie po prostu?
Znaczy takiej, przede wszystkim takiej granicy nie ma. Jak od czasów Clausewitza wiemy, że wojna to polityka zagraniczna prowadzona innymi metodami, a od momentu, kiedy wojna nowego typu czy hybrydowa została oficjalną doktryną Federacji Rosyjskiej, możemy powiedzieć, że wojna właściwie już się od dawna toczy. I toczy ta, jak to się mówi, część kinetyczna starcia, czyli taka, no, że wjadą czołgi i zaczną strzelać karabiny. Czy ona będzie, czy nie będzie, to jest, podejrzewam, jeden z wielu wariantów rozwoju sytuacji. Wariant jak najbardziej realny, z którym musimy się liczyć, któremu Zachód powinien swoją bardzo twardą odpowiedzią i sygnalizacją strategiczną zapobiec i zniechęcić agresora. Natomiast tak naprawdę wojna różnymi metodami już się dawno toczy. Toczy się w domenie cybernetycznej. Mieliśmy do czynienia z agresją, nową bronią migracyjną, przecież również na Polskę. Te działania są prowadzone i będą prowadzone, bo niestety w doktrynie państwowej Rosji jest podbój, podporządkowanie sobie wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rosjanie uważają, że to jest jakaś ich strefa wpływu, że mają prawo tu decydować, że tu nie ma prawa być państw niepodległych. No i tu konflikt jest nieunikniony. No dobrze by było, miejmy nadzieję, żeby on nie wyeskalował do tych takich najbardziej już drastycznych form.
Panie ministrze, mówił pan o tym głosie Zachodu, który powinien spowodować deeskalację tej sytuacji. Czy to agresywne zachowanie Rosji spowodowało to, że Zachód bardziej się jednoczy, że to stanowisko państw członkowskich NATO czy Unii Europejskiej jest bardziej jednolite i ostrzejsze w stosunku do mocarstwowej polityki Rosji?
W ogóle jednym z głównych celów tej całej awantury, powiedzmy, czy tego całego zaostrzenia sytuacji ze strony Rosji jest właśnie przetestowanie tej jedności Zachodu i być może jej rozbicie, i być może pokazanie, że właśnie jej nie ma. I tu no, sygnały są różne, można powiedzieć. Są takie, które budzą optymizm, chociażby wspólne deklaracje NATO, podwyższenie stanu gotowości bojowej wojsk szybkiego reagowania NATO, przebazowanie fizycznie niewielkie, no symboliczne, to są pojedyncze jednostki, pojedyncze nawet samoloty, myśliwce, ale jednak i pokazanie, że również te państwa takie bardziej oddalone od terenu działań też się tutaj angażują i tak jak mówię, na razie symboliczne, ale swoje jednostki w ten teren mogą przerzucić. Więc to jest dobre, natomiast oczywiście no jest też złe. No przede wszystkim postawa Niemiec budzi tutaj poważne wątpliwości. No takie deklaracje w stylu, że Ukraina zostanie wsparta szpitalem polowym są dosyć groteskowe.
No kolejny samolot nie został przepuszczony przez strefę powietrzną Niemiec. Dzisiaj rano o tym informowały ukraińskie media.
Tu akurat musimy bardzo uważać na te wiadomości. Ta sfera to jest pewien poziom, pewna dezinformacja też może wchodzić w grę, bo też Niemcy z kolei twierdzą, że nie odmawiali wstępu, dostępu, że te samoloty po prostu nie występują. Jakby z góry zakładają, że lecą dookoła Niemiec, a Niemcy absolutnie im tego dostępu nie odmawiają. No ale można powiedzieć, że polityka Niemiec niestety w tej sprawie no, nie jest taka, co najmniej nie jest jednoznaczna. Jest taka wieloznaczna, jest takim graniem na kilku fortepianach. To wpisuje się w politykę niemiecką pewnego projektu geopolitycznego, wybicia się no, niby Europy, ale przez Europę Niemcy rozumieją właśnie Niemcy. Na pewną niepodległość wobec Stanów Zjednoczonych. Analiza taka, że po kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej, kiedy można powiedzieć Niemcy siedzieli na ławce kar za to, co zrobili w czasie II wojny światowej i wielu, no i zajmowali pozycję mniejszą niż państwu tak bogatemu, tak ludnemu ich zdaniem by się należała. No teraz chcą sobie tą pozycję wywalczyć. I niestety jedną z metod, jaką wydaje im się, że jest dobra, jest pewne lewarowanie się na lepszych niż reszta świata Zachodu w stosunkach z Rosją wobec reszty tego świata Zachodu. To jest polityka moim zdaniem niezwykle błędna i krótkowzroczna, no ale trzeba dostrzec, że i taki wątek w polityce niemieckiej się pojawia.
To zostawmy na chwilę sytuację na Ukrainie i przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w Trybunale Sprawiedliwości. 16 lutego ten właśnie Trybunał Unii Europejskiej ma wydać wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości. To tak w skrócie, czyli po prostu wyjaśni, czy będzie zgoda na to, by wstrzymać wpłaty unijnych subwencji tym państwom członkowskim, które zdaniem Unii Europejskiej naruszają zasadę rządów prawa. Jakiego wyroku pan się spodziewa? Ja przypomnę, że ta ustawa została podana do TSUE przez rząd polski i rząd węgierski.
No, że tak powiem, w normalnym świecie, takim, w jakim chcielibyśmy żyć, spodziewałbym się wyroku, który sprecyzuje tą zasadę zgodnie też z konkluzjami Rady Europejskiej. To znaczy, że ten mechanizm obowiązuje w zakresie naruszeń praworządności dotyczących wydawania środków unijnych. No, jest rzeczą oczywistą, że jak ktoś, na przykład, nie wiem, jakieś państwo dostaje środki unijne na, nie wiem, na budowę dróg, a przeznacza je na coś innego, albo wydaje niezgodnie z procedurą, albo dochodzi do jakichś aktów, nie wiem, na przykład korupcji przy wydawaniu tych środków, no to te środki mogą być wstrzymane. Zupełnie czym innym jest ten mechanizm, tak jak chciałaby go widzieć część europejskich elit, to znaczy, że jakieś struktury europejskie, na przykład TSUE, po swoim uważaniu decydują o tym, czy w ogóle w jakimś kraju ich zdaniem jakaś praworządność jest naruszana lub nie, przy czym one sobie definiują same, na czym to by miało polegać. No i jeżeli jest naruszana, no to mogą jakoś te środki, w ich mniemaniu oczywiście, to mogą te środki blokować. To jest przede wszystkim działanie w skrajnej sprzeczności z traktatami europejskimi, które mówią wprost, jakie kompetencje zostały przyznane instytucjom europejskim. I też zgodnie z tak zwaną zasadą przyznania, która też jest wprost wpisana w traktaty, mówią, że nie mają instytucje europejskie żadnych kompetencji innych niż te, które wprost im w traktatach zostały właśnie bardzo wyraźnie, literalnie przydzielone. Kompetencji do takiego oceniania po uważaniu wszelkiej możliwej praworządności w danym kraju i jeszcze wstrzymywania środków unijnych w zależności od tej oceny nie mają. Więc gdyby Trybunał tak orzekł, to znaczy, że jaskrawie łamie traktaty europejskie, czego normalnie bym się nie spodziewał, natomiast po kilku innych orzeczeniach no już takiej pewności niestety mieć nie mogę, więc można się wszystkiego spodziewać.
Panie ministrze, jaką rolę w tym przyglądaniu się polskiej praworządności miała opozycja? Przypominam słowa ulica i zagranica i to, co działo się w Parlamencie Europejskim dużo, dużo wcześniej na temat reform, które planowało i przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Czy gdyby nie opozycja, by być może nie doszło do takiej sytuacji?
No tu oczywiście jesteśmy w sferze domysłów, ale wydaje mi się, że na ile możemy tu racjonalnie ocenić, to przynajmniej nie tak bardzo, nie tak szybko. Znaczy, ze strony instytucji europejskich od dawna i to w stosunku do różnych krajów są takie próby zagarniania sobie większych kompetencji, właśnie dorabiania do traktatów dodatkowych kompetencji. I w wielu państwach one spotykały się z jednoznacznym odporem. No, na przykład Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, niemiecki, orzekł, że państwa są panami traktatów, że źródła prawa niemieckiego stoją wyżej od źródeł prawa europejskich, tam gdzie następuje konflikt, a już na pewno nie w tych obszarach, w których te kompetencje nie zostały przekazane. I na przykład wśród klasy politycznej niemieckiej to nie było kontestowane, to było jednoznacznie wspierane. To z kolei, więc takie próby były i one były nieudane. W przypadku Polski, w sytuacji, gdy duża część polskiej klasy politycznej, gdy sami Polacy mówią tak, to racja, tutaj zabierzcie te kompetencje, bo ten rząd jest zły, no to niestety te instytucje nie są w swoich naturalnych mnożeniu do zagarniania jak największej władzy, no co w ogóle jest takim, no tak różne biurokracje, władze działają, wszelkie i zawsze. No tutaj jak uzyskały takie wsparcie od samego, że tak powiem, zainteresowanego, no to się niestety ośmieliły i te działania nabrały tempa, więc tu wpływ polskiej opozycji niestety jest nie do pominięcia.
A skoro rozmawiamy o opozycji, to porozmawiajmy o Sławomirze Nowaku. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska. Jest oskarżony o przyjęcie ponad 6 milionów złotych łapówek, o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw. Ujawniane są kolejne fragmenty aktu oskarżenia, tego jawnego. W nich czytamy między innymi, że Sławomir N. kupował obrazy poprzez podstawione osoby, samochody, rozmawiał o interesach na Ukrainie z tureckimi biznesmenami na jachtach. Czy jest możliwe pana zdaniem, że mentor Nowaka, Donald Tusk, no nie wiedział o takim przestępczym procederze?
Oczywiście, o czym tam dokładnie wiedział lub nie wiedział, to pewnie będzie się okazywać w miarę procesu.
No właśnie, czy spodziewa się pan jakiejś rewelacji, jakiejś bomby, która wybuchnie w trakcie procesu?
Ja myślę, że tu podstawowe pytanie jest takie, czy pan Sławomir Nowak, że tak powiem, pójdzie na współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości, będąc już zagrożony bardzo poważnymi zarzutami i takimi no, dowodami bardzo silnymi, że tak powiem, wytrzyma i uzna, że bierze to na siebie. W różnych organizacjach przestępczych no, jest taki etos, panuje, żeby tu jednak na współpracę nie iść, że nawet tam i potrafią na wiele, wiele lat pójść do więzienia, wspólników kryć. Czy uzna, że jednak no, nie będzie tu na siebie wszystkiego brał i zechce w pewnym momencie pójść na współpracę i wspólników, organizatorów swojego procederu, no co dużo mówić, wyda, mówiąc kolokwialnie. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tak się stanie, no bo oczywiście wtedy sprawiedliwości w większym wymiarze niż dotyczącym tylko tej jednej osoby stałoby się zadość.
Panie ministrze, pytanie na koniec ostatnie. Jak jest w tej chwili z subwencjami, z pieniędzmi na naukę języka kaszubskiego? Jest pan posłem tutaj z naszego regionu, marszałek województwa i przewodniczący PO Pomorskiej Mieczysław Struk zwrócił się z apelem o poparcie senackiej poprawki przywracającej w budżecie państwa subwencję oświatową na nauczanie języka kaszubskiego. Są pieniądze na język kaszubski, czy ich nie ma?
Rozmawiałem nawet wczoraj na posiedzeniu klubu, tak w kuluarach powiedzmy z panem ministrem Czarnkiem. Sytuacja jest następująca. Od wielu lat Niemcy odmawiają uznania nawet samego faktu, że jest coś takiego jak polska mniejszość narodowa w Niemczech, podczas gdy niemiecka mniejszość narodowa w Polsce cieszy się całym szeregiem przywilejów, w tym dużymi środkami na nauczanie języka niemieckiego. No, zgodnie z podstawową zasadą w stosunkach międzynarodowych wzajemności uznaliśmy, że no już dosyć tej sytuacji i dopóki mniejszość polska nie będzie miała analogicznych przywilejów czy analogicznej sytuacji jak mniejszość niemiecka w Polsce, to będziemy te stany prawne wyrównywać, że tak powiem, odwrotną metodą, w tym między innymi ograniczeniem środków na nauczanie języka niemieckiego w Polsce i tylko o to chodzi. Jeżeli ktoś obawia się, że niejako przy okazji czy niechcący do tego i do jednej puli załapią się również wszelkie inne języki, inne niż polski, nauczane w Polsce, ich finansowanie, to mogę uspokoić. Nie taka jest intencja, tak nie będzie. Nie poprzemy oczywiście wniosku opozycji, bo to oznaczałoby również przywrócenie tego finansowania mniejszości niemieckiej w Polsce, które jest niesprawiedliwe w sytuacji, gdy mniejszość polska w Niemczech takich przywilejów nie ma. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie szybka zmiana rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Edukacji, które po prostu te środki tak rozdzieli, żeby na inne języki, inne niż język niemiecki, te środki były. I oczywiście nie język niemiecki taki, którego uczą się Polacy jako języka obcego, no to wiemy tak jak angielskiego i całego szeregu innych, tu mówimy tylko o tym szczególnym nauczaniu dla mniejszości niemieckiej w Polsce.
I w takim razie tą decyzją uspokoimy tych, którzy martwią się o nauczanie języka kaszubskiego. Jak mówi wiceminister Chorała, te pieniądze będą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę miłego dnia.
Ja bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańsk był Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, a rozmawiał Michał Pacześniak.